magazyn radiowy w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Andrzej Blachaczek, witam serdecznie. Gości dzisiejszego wydania, instruktor, pilot Mieczysław Górak, dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Witam serdecznie.
Zdrowie Państwu.
Panie dyrektorze, wiele działo się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w roku 2019, jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostki, to byłoby to?
Najważniejsze to będzie to, że, znaczy było już w zasadzie, że wyszkoliliśmy 40 studentów, czego jeszcze w historii OKL nie było. A mnie najbardziej cieszy fakt, że odbył się to w sposób bezpieczny. Nie było żadnego wypadku lotniczego.
Tych 40 studentów to bezpośrednie przełożenie na dotacje, o czym miał się pan możliwość pochwalić na swoich stronach internetowych w ośrodku, że ta dotacja będzie większa, a to umożliwi kontynuowanie szkolenia pilotów na odpowiednim poziomie.
Tak, ta dotacja jest większa, ale już po raz któryś podkreślał z rzędu, że są to tylko cyfry, większe cyfry. No niestety, jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, która jest i nie ma co ukrywać, zwiększenie kosztów, więc będzie możliwość wykształcenia tych studentów. Ja chciałbym, żeby to było bezpieczne kształcenie. Inaczej mówiąc, no środki są zabezpieczone, ale nie ma hura optymizmu, że są to znowu tak duże środki, że pozwalają na dowolność w tym zakresie.
Jeżeli popatrzymy na sam ośrodek, to jest to szkolenie personelu lotniczego, ale również szkolenie personelu technicznego. I chciałbym o tej specyfice teraz porozmawiać. Kogo szkolicie, w jaki sposób szkolicie i jak jednostka wkomponowana jest w działalność uczelni?
Więc szkolenie mechaników to jest od roku 2007, kiedy Politechnika otrzymała certyfikat na szkolenie mechaników lotniczych. Odbywa się to w ten sposób, że część teoretyczną odbywają studenci na Politechnice Rzeszowskiej w ramach programu studiów, natomiast część praktyczna i organizacyjna już jest po stronie Ośrodka Kształcenia Lotniczego. Współpracujemy z Wydziałem Budowy Maszyn Lotnictwa ściśle, gdzie odbywa się teoria, i z różnymi podmiotami lotniczymi, gdzie odbywa się praktyka dla studentów specjalizacji mechanika lotniczego obsługi.
Ten flagowy produkt i uczelni, i ośrodka to oczywiście szkolenie personelu lotniczego. Jak zmieniła się baza, w jaki sposób udało się panu pozyskać nowe symulatory, w jaki sposób udaje się panu zmieniać samą bazę, jeśli chodzi o typy samolotów, którymi dysponujecie?
To znaczy, odbyło się to w roku 2000, od roku 2008, wtedy, kiedy w ramach programu i środków unijnych został ośrodek wyposażony, doposażony i rozwinięty. Wtedy zakupiono 7 samolotów, budowano bazę, która rzeczywiście odpowiada warunkom i standardom, które są jak gdyby wymagane. Także w chwili obecnej bazujemy na w zasadzie 3 typach samolotu, na których szkolimy. Wycofaliśmy z eksploatacji samoloty, które pod względem eksploatacyjnym no nie zdały egzaminu. To się po prostu w lotnictwie zdarza. Także w chwili obecnej mamy w pełni bazę wyposażoną. Co najwyżej, jaki widzę problem w przyszłości, to są po prostu instruktorzy. Brakuje kadry instruktorskiej.
Pod kątem nowoczesnego szkolenia chciałbym, żeby pan powiedział konkretnie, jakie typy samolotów są najbardziej praktyczne, jeśli chodzi o działalność, którą prowadzicie, a które właśnie okazały się zbędne i z jakich powodów?
Znaczy, prowadzimy szkolenie na podstawowym typie, to jest Tempico, francuski samolot TB9. Natomiast następnie już wyższa klasa to jest samolot PA-28 Arrow i dwusilnikowy to jest Seneca 5. Dlatego, że wymóg do licencji zawodowej, dlatego tego mamy PA-28 Arrow, jest taki, że ma być to samolot kompaktowy, czyli 4-osobowy minimum, zmienny skok śmigła i chowane podwozie. I ten samolot te wymagania spełnia. I nie ma co rozbudowywać bazy w ogóle szkoleniowe, różne typy, dlatego, że wiąże się to po prostu z obsługą tych samolotów, z uzyskiwaniem certyfikatu na obsługę, kadry, która to obsługuje. Także te typy, które posiadamy, zupełnie wystarczają, co dowiódł rok ubiegły, wystarczają do wyszkolenia tej ilości studentów.
No ja myślę, że tutaj trochę zaglądnę do pana kuchni. Nie bez znaczenia jest właśnie nie tylko certyfikacja, ale później koszt utrzymania tych samolotów, czyli różnego rodzaju części zamienne, serwisowanie i to wszystko, co nieodzowne jest, żeby ta maszyna była w pełni sprawna.
Oczywiście i to są różnego rodzaju wymagania i ja mogę powiedzieć, że problemem w zaopatrzeniu w części w zasadzie większego nie ma. Jedyny problem i to jest nieszczęście, to są te przetargi publiczne, dlatego że zamówienie, wygranie tego przetargu przez jakąś firmę, która narzuca swoje, dlatego że ośrodek nie może kupować części bezpośrednio, dlatego że zgodnie z wytycznym Ministerstwa Finansów nie mogą być w obiegu tak zwane faktury pro forma, czyli a dzisiaj na Zachodzie nikt nie sprzeda, dopóki się nie zapłaci. Czyli trzeba najpierw zapłacić, dopiero wtedy podejmują produkcję i tą część przysyłają. U nas niestety można zapłacić wtedy, kiedy ta część już jest jak gdyby u odbiorcy.
No, wpadamy w lukę, której ustawodawca nie zaplanował, nie przewidział, nie skorygował i to są te sprawy, które bardzo utrudniają wam życie, bo jeśli mówimy o przetargach, to jest taki długi temat, że moglibyśmy przez wiele godzin rozmawiać o negatywnych skutkach przetargów, a w przypadku właśnie tych faktur pro forma, czy przedpłat, czy płatności za usługi lotnicze, za samoloty, za części, to tutaj jest temat, który naprawdę trzeba przebrnąć i to ostro.
No, trzeba przemyśleć, że jest to ostro i mogę powiedzieć, że takim przykładem to jest typowa remont i naprawa samolotu, która wynikła już po wylataniu przez samolot 2000 godzin, to było Tempico, gdzie przetargi i dostawy części trwały ponad rok czasu.
Jeżeli mówimy o szkoleniu personelu lotniczego, jakie licencje można w tej chwili uzyskać, zdobyć w ośrodku kształcenia lotniczego?
My szkolimy w systemie zintegrowanym, jeżeli chodzi o pilotów, to jest licencja ATPL Frozen, tak zwana. I do tego wszystkiego to jest oczywiście po zdaniu licencja tak zwana zamrożona. Natomiast uzyskują licencję pilota samolotowego zawodowego z uprawnieniami do lotu według przyrządów IEWER i na samolotach wielosilnikowych, bo to jest taki po prostu wymóg. Następnie, jeżeli podejmie praktykę w liniach lotniczych, to po wylataniu odpowiedniej ilości godzin ma jak gdyby tą licencję ATPL wpisaną już i zamienioną na licencję liniową tak zwaną. I szkolimy również mechaników lotniczych obsługi i ostatnio otrzymaliśmy jako jedyni w Polsce certyfikat na szkolenie mechaników lotniczych samolotów lekkich w zakresie awioniki i przyrządów. To są samoloty o masie startowej do 1200 kg.
No to jest ta nowinka, tutaj możemy się pochwalić, bo to jest informacja z tego miesiąca. To jest świeża certyfikacja i to są bardzo ważne dla was uprawnienia, bo z tego co pamiętam, to część uprawnień wygasałaby w październiku tego roku.
Tak, te uprawnienia, jeżeli chodzi o licencje krajowe, to one wygasają w październiku tego roku, natomiast my już mamy możliwość doszkalania, szkolenia do tej licencji, która w chwili obecnej jest wymagana. Jeżeli chodzi o B2L, ona tak się nazywa, to są właśnie te samoloty 1200 kg. I sądzę, że zainteresowanie będzie, bo na razie jesteśmy jedynym certyfikowanym w kraju.
Dlatego warto tym się chwalić, warto o tym mówić i informacja, tak jak powiadam, świeża, świeżutka z lutego. Panie dyrektorze, jeśli mówimy o licencjach, które można zdobyć, na jakim etapie studiów student podejmuje decyzję, że będzie kształcił się na taką licencję, albo będzie walczył o inną licencję, albo chce być mechanikiem, to już jest ten moment, kiedy wybiera studia w Politechnice Rzeszowskiej, czy nie? Czy najpierw jest teoria, a później on ma jakiś tam moment czasu, a państwo sprawdzacie predyspozycje, no bo teraz trzeba nadawać się do uzyskania konkretnej licencji.
No, żeby być pilotem w dzisiejszych czasach, potrzeba dosyć dużych nakładów finansowych i to nie mogą być pieniądze wyrzucone w błoto. I świetną decyzją jest podjęcie przez uczelnię wymogu, jeżeli przychodzi na studia, aby posiadał już licencję tą prywatną, tą turystyczną licencję samolotową. Jest to pewnego rodzaju pierwszy etap, gdzie on musi swoje pieniążki wyłożyć, jak gdyby jest zaangażowany i podejmuje wtedy studia na pilotażu. Natomiast jeżeli chodzi o mechaników, to w zasadzie na każdym roku studiów, jeżeli jest na budowie płatowców, silników, czy ewentualnie awionice, może podjąć decyzję, że będzie zdawał egzaminy, no bo teorię ma i tylko jest problem ewentualnie uzyskanie tej praktyki. To nie jest dużo, to jest 750 godzin praktyki na dobrą sprawę, poświęcenie 4 miesięcy w czasie studiów i otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu, a Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje mu licencję mechanika lotniczego.
Tych nowinek z ostatniego okresu jest stosunkowo wiele, bo pojawiły się obozy kondycyjne czy przygotowania kondycyjne, co też wydaje się nieodzowne, jeśli chodzi o zawód pilota, o zawód lotnika. Pojawiły się nowe symulatory, nowe sprzęty, a zwłaszcza przyrządy zakupione przez Centrum Fizjoterapii i Sportu, które też mają w jakiś sposób pomagać, jeśli chodzi o przygotowanie do tego trudnego zawodu.
No, mnie jest troszkę trudno na ten temat mówić, jednak uważam, bo nie ma przepisów do tego, jeżeli chodzi o przepisy lotnicze, natomiast uważam niezmiennie, że tak zwana kondycja fizyczna jest niezbędna każdemu pilotowi. A ostatnio to, co obserwujemy nie tylko wśród kandydatów na pilotów, ale i mechaników i studentów, to są po prostu choroby XX czy XXI wieku. No i rzeczywiście, że te podjęte działania przed Centrum Fizjoterapii i Sportu są słuszne z mojego punktu widzenia. Co będzie dalej, zobaczymy. Ta kondycja fizyczna jest rzeczywiście wśród kandydatów na pilotów na, moim zdaniem, niskim poziomie.
Panie dyrektorze, taki moment na krótką retrospekcję. Jak bardzo zmieniło się szkolenie pilotów na przestrzeni ostatnich lat? Bo my, patrząc z takiego amatorskiego, czysto amatorskiego punktu widzenia, to widzimy, że teoretycznie ci piloci mogą być słabiej wyszkoleni, mniej wysłowieni w cudzysłowie, bo jest więcej aparatury, jest więcej elektroniki, bo większość uczy się latać na automacie, na autopilocie, więc te umiejętności, które kiedyś były bardzo potrzebne, wydaje się, że teraz już takie konieczne nie są. Ale jak to jest właśnie, jeśli chodzi o szkolenie i praktykę?
Z mojej prawie 40-letniej praktyki jako instruktor mogę powiedzieć, że to szkolenie zmieniło się o 180 stopni. To już nie jest to, co było po prostu kiedyś. W chwili obecnej, moim zdaniem, ta technika, która jest, to ułatwia życie pilotowi, ale niestety wymaga od niego większej wiedzy obsługi tych urządzeń, bo to nie jest sztuka mieć urządzenie, jeżeli się go nie potrafi obsłużyć i wykorzystać. Trzeba być też przygotowanym, że urządzenie, jak wszystko, może ulec jakiejś awarii i trzeba sobie wtedy poradzić. Jest to zmiana, mówię, o 180 stopni. My już teraz szkolimy operatorów urządzeń, zresztą była taka nawet koncepcja, żeby nie był zawód pilota, tylko operator statku powietrznego. Była taka koncepcja, no jednak pozostało, dalej się zostało przy pilocie. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, to o ile ja pamiętam, to na Tupolewie na przykład 154 było 5 członków załogi, a w chwili obecnej we wszystkich samolotach jest tylko dwóch pilotów. Zastępują i mechaników, nawigatorów, radiooperatorów, radiotelegrafistów, bo i tacy byli. Jest tylko w chwili obecnej 2 pilotów i muszą sobie z tym poradzić i sobie radzą. Ale do tego wymagana, moim zdaniem, wiedza teoretyczna i przepis, jeżeli chodzi o licencję liniową, wymaga wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ja osobiście uważam, że powinno być to wykształcenie na poziomie szkoły wyższej.
To ja tutaj zaryzykuję takie pytanie z cyklu ryzyko czasu czy pętla czasu, bo patrząc z autopsji, gdybym leciał samolotem i wiem, że mam doświadczonego pilota, który szkolił się kilkanaście lat temu, dzieją się różne rzeczy z przyrządami, z awioniką, są różnego rodzaju usterki techniczne, nawet warunki pogodowe czasem muszą zmusić pilota do odłączenia właśnie autopilota, przejścia na ręczne sterowanie obiektem powietrznym. No jeśli to jest pilot z dużym doświadczeniem, to ja spokojnie sobie tym samolotem lecę, ale jeśli to jest młody człowiek, który już szedł tym tokiem nowego szkolenia, to ja jestem pełen obaw, bo przyrządy przyrządami, awionika awioniką, ale czy on jest w stanie ręcznie wylądować, czy on jest w stanie ręcznie poradzić sobie z różnymi sytuacjami, które mogą zaistnieć w powietrzu?
Jest sobie w stanie poradzić, dlatego że ta filozofia się też zmieniła. W chwili obecnej ci piloci są dobrze, doskonale może wyszkoleni na symulatorach lotu, dla których mają przećwiczone takie sytuacje, które być może w życiu się nigdy nie zdarzą. Natomiast ci, którzy dawniej się szkolili, to doświadczenie nabywali na podstawie błędów, które popełniali i z tego, załóżmy, w jakiś sposób tam wyszli. Natomiast ci w chwili obecnej, nie dość, że jest możliwość powtórzenia tych błędów wszystkich, to jeszcze zasymulowanie wielu awarii, których po prostu w życiu nie występują i oby nie wystąpiły.
To pana zdaniem tutaj pytanie, które jeszcze w czasie naszych spotkań nigdy nie padło. Z czego wynika ta obawa przed lataniem? Wiele osób przed swoim pierwszym lotem panicznie boi się tego lotu. Potem nawet jeśli ten lot przebiegł fajnie, sympatycznie i miło, to jakieś tam obawy zawsze są. Czego my tak naprawdę boimy się, jeśli chodzi o latanie samolotami?
To znaczy, nie wiem, o czym pan mówi, że się boją, bo na przykład ja spośród swojego grona nie znam
takiego. Nie mówię o pilotach.
Nie znam takiego, który by się obawiał. Nie, po prostu chodzi o to, że my jesteśmy, jako ludzie, znajdujemy się w zupełnie obcym środowisku, w którym nie przebywamy na co dzień. Czyli odrywamy się od tej ziemi, jesteśmy w trójwymiarowej przestrzeni i tego się prawdopodobnie ludzie obawiają. Ale parafrazując to pytanie, to ja bym się bardziej obawiał ruchu drogowego na drodze niż ruchu powietrznego.
Nie, no tu chciałem też nawiązać, bo wiem, że ma pan bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o ruch drogowy. No i tu zdecydowanie więcej osób ginie na drogach, zdecydowanie więcej mamy wypadków, ale jednak nie boimy się wsiąść do samochodu i nim pojechać, natomiast sporo osób w dalszym ciągu boi się latać.
No bo jesteśmy wszyscy zmuszeni po tej płaszczyźnie ziemi się poruszać, natomiast w powietrze, no nie wszyscy muszą. Może to stąd wynika.